Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. W Radiu Lublin czas na Studio Wschodnie, a dziś jest z nami Błażej Torański, dziennikarz, publicysta, pisarz, autor wydanej właśnie wstrząsającej książki Kat polskich dzieci, opowieść o Eugenii Pol. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziś odejdziemy tematycznie od spraw wschodnich, ale okazja ku temu jest wyjątkowa, bo o wyjątkowej książce dziś porozmawiamy. Jak czytam w opisie tej książki, Kat polskich dzieci, opowieść o Eugenii Pol, to śledztwo biograficzne szukające prawdy o Kacie, który zabijał polskie dzieci na raty. No, brzmi wstrząsająco i tak w istocie jest, o czym też no właśnie można przeczytać w tej książce, która zresztą na początku, pierwszy jej rozdział nosi tytuł Witajcie w piekle i no można powiedzieć też ustawia lekturę tej książki, która zaczyna się od słów: dzieci nie gazowano w krematorium, nie było pieca ani cyklonu B, nie strzelano im w tył głowy jak Sowieci polskim oficerom w Katyniu, ale znęcano się nad nimi fizycznie i psychicznie. Regularnie bito i głodzono. Strach przenikał powietrze i rozpuszczał się w nim jak cukier w szklance herbaty. O czym jest ta książka?
Cieszę się, że pan zacytował to ostatnie zdanie, dlatego że tej książki, powiem wprost, nie da się czytać z powodu treści. Ja chciałem napisać książkę, której nikt z powodu treści nie chciałby przeczytać, a każdy chciałby ją przeczytać z powodu języka, sposobu opisania tego niezwykle trudnego tematu, parabol, metafor, porównań i ten strach rozpuszczający się w powietrzu jak cukier w szklance herbaty jest tego przykładem. Ta książka jest o piekle, jest o jedynym niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci w Polsce. Badacze tematu kłócą się, czy ten obóz był koncentracyjny, czy nie, ale to jest taka semantyczna gra. Profesor Przemysław Weigertner z Uniwersytetu Łódzkiego twierdzi, że tyleż jest argumentów za, co przeciwko tej nazwie obóz koncentracyjny. Ja powiem tak. Ja się opowiadam za tym, za tą nazwą, dlatego że w dokumentach, które zachowały się w katowickim archiwum i mówiących o genezie tego obozu, wszędzie przewija się obóz koncentracyjny. I to miejsce, które powstało na wzór obozu w Moringen w Dolnej Saksonii, miało podlegać zarządowi obozów koncentracyjnych. Dlatego Obergruppenführer Oswald Pol, przypadkowa zbieżność nazwisk z bohaterką mojej książki, wymienia obóz prewencyjny obóz Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi, bo taka jest oficjalna nazwa, wymienia w jednym ciągu z Oświęcimiem i innymi Majdankiem i innymi kaźniami śmierci w tej części Europy. Zatem obóz koncentracyjny. Ale dlaczego? Kto tam trafiał? Gdzie on był? W jakim czasie działał? Będziemy rozmawiać o obozie, który istniał od grudnia 1942 roku do stycznia 1945 roku, a trafiały tam dzieci od... I tu mam problem z dolną granicą wieku. Przyjmuje się, że od 4 do 16 roku życia, kiedy skończyły te 16 lat, były kierowane do obozów koncentracyjnych dla dorosłych, do takich kaźni jak Oświęcim. Ale z tą dolną granicą jest problem, bo czasami, czasowo przewijały się tam również, były tam także niemowlęta. Kim były te dzieci? Dlaczego one tam trafiły?
No właśnie, bo to jest też pytanie oczywiście z jednej strony dla badacza, historyka, może wręcz nawet takie pytanie o człowieczeństwo. Jak to możliwe, że trafiały tam takie dzieci?
Absolutnie jest to problem na poziomie najwyższym dotyczącym humanizmu, a w tym przypadku zbrodni, największej zbrodni na narodzie polskim. Z tych dokumentów z katowickiego archiwum wynika, a Niemcy byli bardzo dokładni w sporządzaniu swojej dokumentacji, bardzo precyzyjni, dlaczego konkretne dziecko trafiło. I na przykład w jednym przypadku jest tak, że syn polskiego oficera, córka polskiego profesora, Już wskazuje to ślady, że chodziło o dzieci elit intelektualnych, ale nie tylko, bo trafiały tam dzieci, na przykład za to były takie kuriozalne uzasadnienia, miał przy sobie zapałki. Albo ukradł jabłka z sadu sąsiadów, albo pomagał nosić walizki na dworcu kolejowym w Katowicach, albo nie miał ręki i nogi, chciał wzbudzić współczucie. Ale jest też jedno uzasadnienie składające się z dwóch słów. Dziecko polskie. I to jest najlepsze.
Czy polskość była tym argumentem kluczowym, czy jednym z głównych?
Absolutnie tak, dlatego że obóz w Łodzi był elementem planu oczyszczenia Europy ze Słowian. Potomkowie Schillera i Goethego mieli plan zagłady Polaków i te polskie dzieci należało tak osłabić silnie psychicznie i fizycznie, a przede wszystkim genetycznie, aby same nie rodziły dzieci, żeby powstała wyrwa demograficzna, żeby polski naród zniknął z powierzchni ziemi. Dlatego wrzucano tam, do tego obozu koncentracyjnego, synów i córki Polaków walczących na frontach II wojny światowej, albo będących w oflagach, albo w obozach śmierci, albo działających w podziemiu, w Armii Krajowej, batalionach chłopskich, czy Armii Ludowej. Bo jak uderzyć w śmiertelnego wroga najsilniej? Najskuteczniej. No, najlepiej uderzyć w tę tkankę najbardziej wrażliwą i bezbronną, czyli dzieci. Tym śmiertelnym wrogiem byli Polacy. Dla Niemców należało zmieść ich z powierzchni ziemi, dlatego uderzono w dzieci. Uderzono w te dzieci, zabierając im z dnia na dzień poczucie bezpieczeństwa, ochrony. One, kilkunastoletnie dzieciaki, pozbawione rodziców, którzy trafili do flagów czy do obozów śmierci, musiały z dnia na dzień nauczyć się opiekować młodszym rodzeństwem, a nigdy w życiu tego nie robiły. Prać, gotować, zdobywać środki do życia, a te pieniądze zdobywały tak, że sprzedawały sznurowadła w tramwajach czy na ulicach, czy pastę do butów. I często były to dzieci ulicy. Ściągano je z ulicy, a czasami te dzieciaki kradły. Natomiast jedno uzasadnienie to te dwa słowa. Polskie dziecko dowodzi, że skazywano je na cierpienia za nic, a właściwie za polskość. To było największe przestępstwo i są dowody na to, że jeśli któryś z rodziców podpisał Volkslistę, to dziecko zwalniano.
Chyba też trzeba dodać, że do obozu trafiały dzieci z całego świata.
W szerokim planie tak, ale to były pojedyncze przykłady. To jest trochę tak, jakby Dywizjon 303 nazwać dywizjonem polskim z jednym Czechem. Otóż były tam dzieci czeskie z Lidic w obozie przy ulicy Przemysłowej, dlatego że po zamachu na Heinricha Niemcy uważali, że Lidice są za to odpowiedzialne, małe miasteczko, i zostało zrównane z ziemią. A córka burmistrza Nowaczkowa trafiła do obozu przy ulicy Przemysłowej. Zginęła w dzierżąznej filii tego obozu, bo oprócz tego, że obóz mieścił się przy ulicy Przemysłowej, była też kilkanaście kilometrów od Łodzi pod zgierzem filia. Tam było łatwiej, tam było gospodarstwo rolne i tam łatwiej było o jedzenie, dlatego że to jedzenie było przedmiotem snów, marzeń, rozmów dzieciaków, które wieczorami, nocami marzyły tylko o jedzeniu. Tam jedzenie, jakie dostawały te dzieci, było takie, że chochla na obiad, chochla zupy ugotowanej na zgniłej brukwi, na kościach martwego konia, ale tam nawet nie było kawałka mięsa, natomiast na dnie metalowych misek były robaki często, jakieś larwy, na śniadanie kromka ciemnego, najgorszej jakości pieczywa i lur góra, powiedziałbym kawa zbożowa, gdyby nie to, że to była ugotowana na kasztanach często woda. Na kolację było podobnie. W tym obozie nie było ptaków, nie było myszy, dlatego że dzieci zjadały wszystko. Jak zupa wylała się z kotła, to zlizywały ją z ziemi i nawet z głodu obgryzały paznokcie, ręce, dłonie. Tam było gospodarstwo hodowlane, Niemcy hodowali świnie. Dzieciaki czasami kradły świniom parujące ziemniaki.
Ta książka, ona rzeczywiście pełna jest tych takich sugestywnych opisów, których właściwie no nawet nie ma potrzeby przytaczać też w jakiejś wielkiej ilości.
Ale kilka przykładów bym podał, nie patując radiosłuchacza, nie patując, bo te najgroźniejsze, najtwardsze dowody zbrodni Niemców przy ulicy Przemysłowej zostawmy czytelnikom książki. Natomiast, ponieważ to nie były bezimienne ofiary. Dlatego ja podam imiona i nazwiska i kilka przykładów. Otóż Gertruda Piechota-Górska podkreślała w zeznaniach, kiedy już była dorosłą osobą i zeznawała w procesie Eugenii Pol-Wachmanki w latach 1972-1975 przed Sądem Okręgowym w Łodzi, zeznawała, że Wachmanka biła ją wszystkim, nawet łyżkami do zupy. Alicja Molenska-Gawryjowek żaliła się, że za jedno słowo polskie, a nie można było mówić w tym obozie po polsku, albo za wzięcie zgniłego kartofla biła ją, kopała butami, a nawet uderzała cegłą. Apolonię Bedę Szkudlarek kopnęła w głowę i rozerwała jej ucho. Kazimierz Stefański mówił, że uderzyła go garnkiem w głowę, tak że ślad pozostał. Teodor Tratowski widział, jak myjące się w bali dzieci zalewała tak bardzo gorącą wodą, że powstawały im na skórze pęcherze. Maria Wiśniewska-Jaworska, zacytuję tutaj, potrafiła dziecko zamknąć w szafie na noc, a ono mdlało, bo nie miało dostępu powietrza. Mówiła do nas: i tak wszystkie zdechniecie. Koniec cytatu. Maria Prusinowska, wtedy migacz, tak się nazywała w obozie, dostała paczkę żywnościową z domu. I kolejny cytat. Pol wezwała mnie do swojego pokoju. Powiedziała, że dostanę paczkę, jak przeczołgam się od drzwi wejściowych do jej stóp i wycałuję jej nogi. Nie chciałam, więc pobiła mnie kijem po ciele, szczególnie po głowie. Koniec cytatu. I Zygfryd Żurek, jeszcze może jedną historię podam, wyliczał, że zbiła go kilka razy, gdyż, cytuję, biła przy każdej okazji, jak jej się ktoś nawinął. Raz uderzyła go w twarz czymś twardym. Ja mówię o Eugenii Pol, że ona mordowała dzieci na raty. No bo czy można dziecko zabić garnkiem? No, czy łyżką? No można, ale w procesie, właściwie dwóch procesach, które toczyły się przed Sądem Okręgowym w Łodzi w latach 1972-75, zeznania często były sprzeczne, nie pokrywały się z dowodami, dlatego proces był poszlakowy i Wachmanka, zamiast oskarżana o zbrodnie, o zabójstwa, zamiast śmierci, wyrok był 25 lat więzienia. Odsiedziała w bydgoskim Fordonie do 1989 roku. Zmarła w roku 2003.
O tym, tych perypetiach też i losach tej osoby, no właśnie będziemy rozmawiać. To skoro też już padło kilkukrotnie to nazwisko, i które jest, też pada w tytule pana książki, opowieść o Eugenii Pol, to powiedzmy i zacznijmy może właśnie ten wątek od tego, kim była Eugenia Pol, no bo ona niezbyt wykształcona, to wiemy, ale została strażniczką w obozie w wieku 18 lat.
Miała 18 lat i 8 miesięcy, kiedy zadeklarowała przynależność do narodu niemieckiego. Ale trzeba bardzo osadzić ją w tej rzeczywistości i opowiedzieć, że po pierwsze, no ona urodziła się w Ozorkowie, ale jej ojciec Jan Pol był majstrem budowlanym pochodzącym ze Śląska, z Koźla konkretnie. I inaczej to wyglądało w rodzinach śląsko-polskich, czy z domieszką krwi niemieckiej, Bawarii, a tam z pewnością ta domieszka krwi niemieckiej była, inaczej wyglądało w tym znaczeniu, że dzisiaj z perspektywy czasu przyjęcie folksisty uważamy za oczywistą zdradę narodu polskiego. Tymczasem przedwojenny arcybiskup katowicki Stanisław Adamski namawiał Ślązaków, aby podpisywali folksistę, co miało być kamuflażem, co dawałoby szansę przeżycia wojny i w ten sposób pokonania, przyczajenia się czy pokonania okupanta, no bo każda wojna kiedyś się kończy. I dlatego tę zdradę, niewątpliwą zdradę narodu polskiego przez rodzinę Polów musimy rozpatrywać inaczej, trochę łagodzić tę ocenę, bo gdyby tam, w tej rodzinie, zasadą naczelną, jak we wszystkich patriotycznych polskich rodzinach, był Bóg, honor, ojczyzna, to oni z pewnością tej folksisty by nie przyjęli, ale alternatywa, przed którą stanęli, to albo obóz koncentracyjny, który przeważnie oznaczał śmierć, albo przyjęcie, zadeklarowanie przynależności do narodowości niemieckiej. I Eugenia Pol, kiedy pan mówi, że była słabo wykształcona, ona skończyła rzeczywiście 7 klas szkoły podstawowej w Łodzi na Księżym Młynie. I znowu ta nasza dzisiejsza perspektywa to zniekształca ten obraz, dlatego że to było takie elementarne wykształcenie. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że na poziomie technikum. Tak jak mała matura przedwojenna często jest porównywana do dzisiejszego licencjatu. Jednak wiele faktów z życia Eugenii Pol dowodzą, że ona nie była jakąś oligofreniczką, źle wykształconą kobietą. Kiedy w grudniu 1970 roku znalazła się w jednej celi 11-osobowej w areszcie śledczym w Łodzi, bo wtedy wreszcie dopadł ją wymiar sprawiedliwości, ale powiemy sobie później dlaczego, co się działo przez te lata, tak że nie była oskarżana. Natomiast kiedy znalazła się w tej 11-osobowej celi z prostytutkami z hotelu Grand, czy złodziejkami, czy włamywaczkami, ale w tejże celi była też działaczka polityczna, bo w PRL-u wsadzano do więzienia z kryminalnymi działaczy antykomunistycznej opozycji i była to wtedy bardzo znana dzisiaj od wielu lat, od dziesiątek lat publicystka, nazywa się obecnie Elżbieta Królikowska-Ejwis, przez kilka dekad, przez 30 lat była korespondentką mediów polskich w Wielkiej Brytanii, nadawała z Londynu, a od blisko 10 lat ponownie mieszka w Polsce i komentuje różne wydarzenia społeczno-polityczne. I Elżbieta, jestem z nią po imieniu, dlatego pozwolę sobie na taką familiarność. Otóż ona spała z Eugenią Pol, miała wtedy 28 lat Elżbieta, a Wachmanka miała 46, spały na jednej pryczy dwuosobowej i kiedy z tego kołchoźnika, z tego radiowęzła aresztu śledczego dobiegały dźwięki muzyki Bacha czy Mozarta, to jej oczy się szkliły, a kiedy operetka Offenbacha na przykład, to Eugenia Pol mówi, no to może zatańczyły i brała ją w tany w tejże celi, ale rozmawiały o sztuce takiej naprawdę przez duże S, kinie, muzyce. Ona była, mówiła o swojej umuzykalnionej rodzinie, o bracie. Zatem jej stopień wykształcenia wcale nie był tak niski.
Choć... w takim razie doszło do tego, że ona stała się, no właśnie, co wynika wprost z tej książki, jedną z najokrutniejszych strażniczek z obozu dla dzieci i młodzieży.
Trzeba powiedzieć, że zatrudniano tam w tym obozie wtedy degeneratów, wykolejeńców, alkoholików, takich jak Edward August, który miał proces i został powieszony w styczniu 1946 roku, albo taka degeneratka jak Sydonia Izolda Bayer, która nazywana była doktor Frau, a nie miała żadnego oczywiście wykształcenia medycznego, nawet nie była higienistką, ale pełniła taką rolę w tym obozie i lizolem polewała otwarte rany dzieciom, które niezwykle cierpiały z tego powodu. No i była Eugenia Pol, trzecią, mówiłem o jej wszystkich, no nie wymieniłem tych najbardziej, najgorszych przewin, no ale wielu innych więźniów zeznawało, jak kopała ich, doznawali wstrząsu mózgu, a jedna z byłych więźniarek widziała nawet, jak pejcz podobny do kija włożyła w brzuch, który się rozkładał już 13-letniej Urszuli Kaczmarek, w jej ranę, którą miała w brzuchu wielkości pięści i przewracała jej wnętrzności. No to są okrutne sceny, drastyczne, dramatyczne, one nie pozwalają zasnąć. Ale pan pyta, dlaczego ona tam trafiła. No, po pierwsze, miała bardzo silny charakter. Do obozu wtedy nie trafiały osoby słabe psychicznie, ale nie mam też wątpliwości, że w tej rodzinie Jana Pola, majstra budowlanego, była przemoc. Przemoc i deptanie godności. I ta młoda dziewczyna w grudniu 1942 roku rozpoczęła pracę, bo dla niej to była praca. Ona złożyła przysięgę w siedzibie Policji Kryminalnej w Łodzi na wierność Adolfowi Hitlerowi. Zapewniała, że nie zna języka niemieckiego, ale oczywiście znała język niemiecki, dlatego że przedwojenna Łódź była wielokulturowa. Tam dzieciaki na podwórkach mówiły w języku jidysz, w rosyjskim, niemieckim, po polsku. One się świetnie wszystkie porozumiewały.
I o tej pracy Eugenii Pol będziemy dziś rozmawiać. Czas nieubłaganie pędzi, więc do naciąg dalszy naszej rozmowy z Błażejem Torańskim, autorem książki Kat polskich dzieci, opowieść o Eugenii Pol. Zapraszamy za kilka chwil.